Dzień dobry.
Witaj.
Dzień dobry, dzień dobry. Wielu z was jest tak daleko, że nie rozróżniam, czy kobieta, czy mężczyzna jest na końcu. Czy byście mogli przyjść bliżej, mógłbym was prosić? Bo tutaj jest, zobaczcie, to jest 10 miejsc, tam jest śmiało.
Halleluja.
Ruszyli wszyscy. Się nie staranujcie po drodze, prosiłbym. Bo ja was nie widzę, szczerze mówiąc. Nie wiem, kto siedzi. Także chodźcie, jeżeli możecie, bliżej. Będziemy mieli dobry czas. Powiem wam tak na zachętę, że w samolocie się płaci za miejsca bliżej przodu. Płaci się więcej. W kościele płaci się więcej za tylne sektory. Nie wiem dlaczego, co tam jest atrakcyjnego. Chyba tam można ewidentnie sobie chrapnąć bez skrupułów. Dlatego zachęcam was bliżej przodu, aktywnie. Jest w tym sens. Więcej doświadczamy. Duch Święty porusza się przez najbardziej głodne serca. Ja wierzę, że najbardziej głodni kibice chcą być najbliżej płyty boiska. Najwięksi fani zespołów muzycznych chcą być najbliżej sceny. Najwięksi fani Jezusa i uczestnicy tego, co Bóg robi, chcą być najbliżej tutaj, tego miejsca, z którego wierzymy. Bóg do nas mówi, nie mówi do nas człowiek, mówi do nas Bóg i tego będziemy się chwytać. Mieliśmy bardzo dobry czas rano. Cieszę się, że mogę tu być, pastorze. Bardzo mi się podoba to, co pastor powiedział podczas pierwszego spotkania, przed spotkaniem, kiedy zaczynaliśmy, że Duch Święty nie ma słabszych dni. I to jest dla mnie rewelacyjne. Jeżeli On nie ma słabszych dni, a On chce ze mną współpracować, to znaczy, że ja też nie powinienem mieć słabszych dni. I to jest coś dla nas dzisiaj, żebyśmy nie mieli słabszych dni. I chciałbym powiedzieć, że jeżeli ktoś ma słabsze dni, to problem nie jest po stronie Ducha Świętego, a problem jest po stronie naszej i naszych łączach pomiędzy nami a Duchem Świętym. Dlatego, że Bóg jest Bogiem progresu, Bóg jest tym, który chce nas zabrać wyżej, zabrać nas dalej. I jak czytamy w Izajasza 40:31, czytamy, że ci, którzy ufają Panu, wzbijają się w górę. Idą w górę, wzbijają się w górę jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Więc wytycza nam to progres w chrześcijaństwie, wytycza nam to ścieżkę w chrześcijaństwie, która jest określona jako wzbijanie się w górę, a także jako bieg, a nie tylko siedzenie w miejscu, w którym jesteśmy. Bóg nie mówi, ci, którzy ufają Panu, ci siedzą wygodnie i Bóg im błogosławi na miejscu, w którym są. Biblia mówi, ci, którzy ufają Panu, wzbijają się w górę, biegną, a nie mdleją. Więc to mi zdradza pewną niezwykłą tajemnicę, że progres świadczy o zmienianiu miejsca, w którym jestem. I nie chodzi tu o zmianę miejsca fizycznego, ale zmianę miejsca w duchu. I musimy pamiętać, że jesteśmy duchami i ciało nasze podąża za tym, co robi duch. I jak wielu z was chciałoby, żeby w twoim życiu był non-stop progres, który nie będzie się kończył i nie będzie zakrapiany smutnym regresem? Widzisz, chcę ci powiedzieć coś niezwykłego. Dziękuję za dwie ręce, dwie osoby chcą, więc mówię do tych dwóch. Trzy, pastor też. Cztery, rewelacja. Pięć, sześć, jest super. Większość nie chce. Więc powiem o czymś naprawdę niezwykłym, co odkryłem, co Bóg i Duch Święty mi pokazali. Wiecie, to jest dla mnie niesamowite, że nie ma czegoś takiego trzeciej opcji pomiędzy progresem a regresem. Nie ma czegoś takiego, jak w duchu zostać w tym samym miejscu, w którym jestem. To jest niezwykłe, niezwykła to jest tajemnica, ale nie ma czegoś takiego, że my dochodzimy do pewnego miejsca i powiemy, jestem zadowolony z miejsca, do którego doszedłem, zostaję tu, to mi wystarcza. Chcę ci powiedzieć, to jest duży as w rękawie diabelskim, który używa po to, aby wprowadzić ludzi w miejsce regresu. Stanie w miejscu, ty myślisz, że stoisz w miejscu, a rzeczy w duchu pędzą do przodu i albo poruszasz się i wzbijasz się do góry, albo upadasz. Nie ma stania w miejscu. Wielu z nas próbuje znaleźć, odnaleźć i wejść w miejsce próżni duchowej, w której określamy się jako ludzie usatysfakcjonowani tym, co mamy, pasuje nam to, do czego doszliśmy, zostajemy w tym, do czego dotarliśmy w Bożej przygodzie i tu mi będzie wygodnie, nie chcę za mocno być osobą medialną, nie chcę też za mocno służyć, starcza mi, że udzielam się na grupie domowej, przynoszę pyszne ciastka, słodzę niesamowitą, dobrą herbatę, mi to wystarcza, jestem usatysfakcjonowany, mam dla ciebie tajemnicę. To jest kłamstwo diabelskie, w które wpadłeś w pułapkę i jeżeli będziesz w tym tkwił, skończysz bardzo nisko. Dlatego, że nie ma czegoś takiego, jak stanie w miejscu. Nie istnieje taka rzecz. Jeżeli zapamiętasz to, że nie ma czegoś takiego jak stanie w miejscu i że jeżeli nie wzrastasz, to czas bije na twoją niekorzyść, to będziesz żył w taki sposób, że będziesz chciał być ciągle człowiekiem progresu. Jeżeli nie będziesz człowiekiem progresu i nie będziesz wzrastał, zapisz to sobie jak chcesz, w głowie, w sercu, na kartce, w telefonie, będziesz człowiekiem regresu. Nie będziesz wzrastał, to automatycznie będziesz spadał niżej. Jednak jest tu pewne prawo duchowe, które jest takie, że jeżeli dzisiaj coś zrobimy, efekty tego obejrzymy nie teraz, tylko później. Widzisz, kiedy Jezus przeklął drzewo, oni nie powiedzieli, wow, uschło, poszli dalej, a następnego razu, kiedy wracali, spojrzeli na drzewo i mówią, wow, Jezu, mistrzu, drzewo, które przekląłeś, uschło. Dlaczego nie było tej reakcji na początku, kiedy Jezus powiedział, że przeklina te drzewo? Czy drzewo potrzebowało 24 godzin, aby uschnąć? Czy moc słowa Jezusa była na tyle mocna, że drzewo potrzebowało 24 godzin, żeby uschnąć? Nie. Te drzewo uschło już w korzeniu w momencie, kiedy Jezus to powiedział, a efekt tego uschnięcia przyszedł później i objawił się w życiu codziennym. I my jako duchowi ludzie, kiedy nie inwestujemy w nasz progres, myślimy i patrzymy na godzinę w przód i mówimy, jestem w miejscu, w którym jestem, nie poruszam się. To jest kłamstwo. Właśnie w tym momencie usychasz, a efekt twojego uschnięcia przyjdzie za moment. I później dochodzimy do takiego miejsca, w którym budzisz się i mówisz, nie wiem, co się stało. Jak wielu z was jako chrześcijanie wypowiedziało takie słowo? Jakoś nie wiem, o co chodzi, jakiś słabszy okres dopadł mnie. Jakiś słabszy sezon w moim życiu. Wiesz co? Jakoś tak ta duchowa siła mnie opuściła. Nie. Duchowa siła cię nie opuściła. Ty opuściłeś duchową siłę. Jakiś czas temu i teraz możemy odwijać taśmę w tył i zerknąć, kiedy to zrobiłeś. I jak przewiniesz taśmę do tyłu i zobaczysz film wstecz, to dowiesz się, kiedy to było. I my musimy skupić się na progresie. Widzisz, wiele drużyn piłkarskich ma różne cele. Liga ma 16 zespołów i tylko dwa zespoły osiągną wysokie trofea, dlatego że drugie miejsce gwarantuje drużynie bycie w europejskich pucharach, natomiast pierwsze miejsce daje drużynie przystęp do Ligi Mistrzów. I teraz jest taka sytuacja. 16 drużyn, a tylko dwie drużyny osiągną jakieś większe trofea. I wiele drużyn przed sezonem ma założenia. I wiele drużyn nie myśli o tym, aby mieć mistrza w lidze. Wiele drużyn nie myśli o tym, żeby być zwycięzcą w lidze. Oni nie zamierzają walczyć o mistrzostwo, bo wiedzą, że nie będą. Wiele drużyn mówi tak, najważniejsze jest utrzymanie. Wiesz dlaczego? Jeżeli grasz w najwyższej klasie rozgrywkowej, czyli jesteś wśród najwyższych 16 drużyn w kraju, masz specjalne przywileje, masz dużo większe pakiety sponsorskie, telewizja wykupuje u ciebie licencję na transmitowanie twoich meczy, sponsorzy płacą pieniądze dla zespołu i drużyna się kręci. Zarobki są, bo są sponsorzy i drużyna buduje sobie gniazdko. I są takie drużyny, które w ekstraklasie są od X lat, wiecznie tułają się na końcu tabeli, ale im to pasi, bo kasa się zgadza, prezes ma całą ekipkę, wszystko się kręci, wszystko chodzi jak trzeba, trofeów nie ma, ale po co nam trofea? Inne drużyny natomiast mówią, nie będziemy walczyć o utrzymanie, to jest zbyt mało, powalczymy o środek tabeli. Ale są drużyny, które mówią, nie będziemy walczyć o utrzymanie i o środek tabeli, i są drużyny, które mówią, powalczymy o czołówkę. Natomiast jest jedna drużyna, która mówi tak, nie będziemy walczyć o górę tabeli, powalczymy o obronę mistrzostwa. Bo rok temu zrobili mistrzostwo, wygrali ligę i wchodząc w następny sezon mówią, nie będziemy walczyć o górę tabeli, będziemy walczyć o obronę mistrzostwa. I widzisz, są drużyny w tej samej lidze, które mają inne oczekiwania. Jedna drużyna walczy o awans, druga o środek, trzecia o górę, a czwarta ekipa walczy o mistrzostwo. I my jako chrześcijanie musimy zapomnieć o mentalności przegranych ludzi, o mentalności pomiataczy, którymi wszyscy pomiatają, o mentalności ubóstwa. Zapomnij o tym. Nie jesteś byle czyim dzieckiem. Jesteś dzieckiem Boga żywego, który jest alfą i omegą, który jest zwycięzcą, który panuje, który rozbroił nadziemskie władze zwierzchności. I On mówi, jesteś moim dzieckiem, więc On nie ma dla ciebie celów wyznaczonych, abyś ty bronił pozycji, którą masz na dzień dzisiejszy i zdrówka nie ma, to zdrówko jest, to rewelacja, oby mnie nic nie zaatakowało, mi tak pasuje. Defensywna postawa. Bóg nie chce, żebyś miał defensywną postawę, Bóg chce, żebyś miał ofensywną postawę. Bóg nie chce, żebyś grał na remis. Widzieliście, jak Polska grała z Japonią, kiedy trzymali te 1-0? Jakie to było okrutne w ostatnie 8 minut na mundialu? Widzieliście to, co oni robili? Im 1-0 wystarczyło, musieli o honor powalczyć. I dla Japonii 1-0 wystarczało, i dla Polski 1-0 wystarczało. I wszyscy kibice ich wygwizdali, bo zamiast atakować i jechać dalej, oni spoczęli na laurach i 1-0 i oni zadowoleni z tego, co jest. I po meczu znany były piłkarz powiedział coś takiego. Ja nie patrzę na tą wygraną, powiem wam coś. To się nie obejdzie bez echa to, co zrobiła polska reprezentacja. I przez najbliższe kilka dni było jechanie po polskiej reprezentacji w mediach za to, co zrobili. Nieważne, jak zagrałeś 82 minuty, ważne, co odwaliłeś na koniec przez ostatnie 8. Spoczęli na laurach i mówią, mi 1-0 wystarcza. A wiesz, co robi dobra drużyna? Kiedy wygrywa 6-0, punktuje wroga na 7-0. I my musimy przestać grać na remis i na utrzymanie. Musimy iść w progresie i atakować szczyty. Co znaczy atakować szczyty? Paweł powiedział, myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Myślcie o tym, co tam, nie o tym, co tutaj. Myślcie o tym, skąd wypatrujemy naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Zmierzajcie po nagrodę w niebie, która jest dla was. Więc Paweł nam wyznacza cel. Myślcie o tym, co w górze, zmierzamy po naszą nagrodę w niebie i idziemy, jesteśmy ludźmi progresu, tak jak mówi Izajasza 40:31. Wzbijamy się w górę, biegniemy, a nie mdlejemy, idziemy, a nie ustajemy. I teraz każdy człowiek, każdy zdrowy na umyśle chce progresu w swoim życiu. Żaden człowiek nie powie, wiesz co, ja nie chcę progresu. Nie, każdy człowiek, jak ma do wyboru trzy opcje do zaznaczenia, progres, nostalgia i regres, nie wierzę, że ktoś zdrowy na umyśle, w pełni zdrowy, wybierze regres. Albo niech będzie jak jest. Każdy by chciał, jak ma opcję, wybrać progres. Tylko, że pamiętaj, każda obietnica w Biblii poparta jest warunkami. Każda obietnica, jakakolwiek, nawet powiem ci, że otrzymasz ode mnie coś za darmo, będziesz miał warunek. Jeżeli powiem ci, słuchaj, mam dla ciebie do oddania samochód, musisz przyjść i go odebrać, daję ci warunek. Otrzymasz go za darmo, ale musisz przyjść do mnie i go odebrać. Każda obietnica w Biblii poparta jest warunkiem. Każda! Włącznie z przyjęciem zbawienia, które jest za darmo. Musisz się na to zgodzić, wyrazić zgodę i spokutować. I dostaniesz to, co jest dane dla ciebie za darmo. Wszystko jest oparte o jakiś warunek. Każda obietnica jest podparta warunkiem. Nie znajdziesz mi i nie pokażesz nic, jeżeli dobrze przeanalizujesz, co będziesz leżał i to spadnie na ciebie. Musisz po to wyjść i to chwycić. Bóg jest dżentelmenem. Bóg będzie się o ciebie upominał, ale to ty masz zrobić krok w jego stronę. Skąd to wiem? Bo list do Jakuba, 4:8 mówi, przybliżcie się do Boga, a On przybliży się do was. Ciekawe w tym fragmencie jest, że najpierw jest przybliżenie się człowieka do Boga, a później przybliżenie Boga do człowieka. Uwielbiam boską kolejność. Uwielbiam i wierzę, że jak mieli 50-50 wyznaczyć, kto najpierw ma się do kogo przybliżyć, to wierzę, że nie jest przypadkiem, że jest napisane przybliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Więc Bóg zakłada dla nas, że ma same dobre rzeczy poparte warunkami i Bóg ma dla nas przygotowany progres. Przez to przeszliśmy. I kiedy patrzysz na wierzących wokoło siebie, kiedy patrzysz na swoje życie, kiedy doświadczyłeś Bożego życia w swoim życiu, kiedy doświadczyłeś Jego wybaczenia, Jego miłości, Jego odpuszczenia grzechów, Jego dobra, kiedy Boży Duch zamieszkał w tobie, poczułeś się, że powiew wolności przyszedł do twojego życia, że jesteś nahajcowany, że odetchnąłeś, tak pełnia życia pojawiła się w tobie i zacząłeś żyć i każdy w okolicy, twoja rodzina, twoi bliscy, ludzie w kościele widzą, że jest poruszenie nad twoim życiem. Tego nie trzeba specjalnie nagłaśniać, to widać. Kto chodzi w przepływie nieba, to czuć. To czuć. Nie musisz się wtedy określać, ja jestem człowiek chodzący w przepływie nieba na ziemi przez moje serce. To widać. Nie musisz się określać. Zazwyczaj samozwańcy, którzy piszą, jestem prorok, napisz do mnie, poprorokuję, to są samozwańcy. A jeżeli ktoś jest prorokiem Bożym, to ludzie przylgną do człowieka, bo będą wiedzieć, że ten człowiek jest prorokiem. I wiecie co? Bóg chce dla nas samych dobrych rzeczy. I my, ludzie, Przychodzimy do takiego miejsca w życiu, kiedy chcemy wzrastać. I Paweł pisał o pokarmie mleku i o pokarmie, o mięsie takim duchowym. Ile was karmić, Paweł powiedział, mogę tym mlekiem. Ile wy będziecie karmieni mlekiem? Czas na mięso. Zadam wam pytanie, czy ty jako człowiek, gdybyś dorosły, gdybyś był karmiony przez najbliższy rok samym mlekiem, tylko i wyłącznie mlekiem, czy byłbyś osobą zdatną do pracy fizycznej, silną, wysportowaną i rozwiniętą fizycznie? Nie ma takiej możliwości. Czy mleko jest złe? Mleko nie jest złe. Ale był okres w twoim życiu, kiedy mleko było ci idealnym zaopatrzeniem na twoje potrzeby, ale doszedłeś do miejsca w swoim życiu, doszedłeś do etapu, do sezonu w swoim życiu, kiedy mleko już cię nie zaspokoiło i abyś mógł się rozwijać dalej, jeżeli jakaś matka przegięłaby z dzieckiem i 8-latka dalej by karmiła z butelki mlekiem, to po pierwsze z tą mamusią jest coś nie tak, a po drugie, to dziecko będzie wyglądało dziwnie. Nie będzie dobrze rozwinięte. Czas na inny pokarm. Czas na pokarm większy. Widzisz, ja kiedy lubię zdrowo pojeść i nawet czasami wypada mi nie zjeść mięsa, ktoś mi tam raz polecił, nie wiem, czy to dobre, czy niedobre, czuję, że mnie ssie na mięcho po prostu. Ja muszę mięcha. Ja wiesz, ja mogę najeść 2 kilo sałatki. Rewelacyjne jedzenie. Ale wiesz, co ci powiem? Jak ja nie zjem kawałka mięcha, to ja jestem głodny. I ty możesz mnie pchać tą sałatą przez 3 miesiące. Jak ja w końcu nie dorwę jakiejś krowy, jakiegoś wołowego mięsa, takiego dobrze przysmażonego, to mnie po prostu będzie ssało do końca. I my, ludzie duchowi, bardzo dobrze rozwijamy się na duchowym mleku, bo jest okres w twoim życiu, kiedy duchowe mleko daje ci wzrost, bo nie możesz dla niemowlaka 2-miesięcznego rzucić stekiem popieprzonym, posolonym i ziemniaczka, kartofelka do tego. Szparagi jeszcze mu połóż i cebulkę zesmażaną. No to będzie gwóźdź dla niego, jeżeli ty mu zmielisz w blenderze taką porcję i mu podasz, przecież on może tego nie przeżyć. Ale jest miejsce w życiu, kiedy to mleko staje się dla niego już nie błogosławieństwem, a jeżeli będziesz go przekarmiał tym mlekiem, to on będzie zaczynał iść w minus rozwoju fizycznego. Musisz podać mu później pokarm wobec jego potrzeby. I my jako duchowi ludzie, mam nadzieję, że rozumiemy, że jesteśmy duchami i nasz rozwój, nasze samopoczucie, nasza forma, nasza dyspozycyjność zależy nie od elementów fizycznych wokoło nas. Zależy od naszej dyspozycyjności i naszego zaopatrzenia w duchu. Wielu ludzi, widzieliście takie przykłady, ktoś jest smutny i wpada na pomysł. Idę na masaż. Jestem smutny, idę na zakupy. Nie nadrobisz smutku zakupami. Jestem przemęczony, wiesz, tak w środku czuję zmęczenie. Chyba obejrzę jakiś film. To w ogóle nie ma nic do rzeczy. Jak film odpowie na twój smutek? Nie odpowie. Jak zakupy odpowiedzą na twoją samotność? To są dziwne ludzkie repliki, które ci nic nie dadzą. To są takie puste pokarmy, które nic ci nie wniosą, żadnej wartości do twojego życia. I my ludzie jesteśmy uzależnieni od naszej duchowej formy, duchowej dyspozycji. I jeżeli ty, duchowa istota, nie będziesz się rozwijać, to będziesz co robił? Spadał w dół. I wtedy twoja cała forma, twoje, nazwijmy to w cudzysłowie, samopoczucie, będzie się kurczyć i ciągle będziesz człowiekiem bez powietrza. Widzieliście kiedyś kogoś w ogniu? Wiecie, jak on wygląda. Każdy z was kogoś ma teraz przed oczami, kiedy powiedział, ktoś w ogniu dla Boga. Ale z drugiej strony, ja ci teraz powiem inne zdanie. A widziałeś kogoś bez ognia? Wysuszony liść? Stoisz? Jak u ciebie? Dobrze. Ty, a co z tobą? No co, wszystko gra. Ty, ale przecież byłeś w takim ogniu ostatnio. No. No i co się stało? Wiesz, jakiś słabszy czas mam w życiu. Na spotkaniach, na uwielbieniach, ja cię pamiętam. Ty byłeś tak, najgłośniej krzyczałeś amen. Śpiewałeś, wielbiłeś Pana, zginałeś w kolanach. Łzy ciekły ci po policzku. A dzisiaj czekasz tylko, kiedy skończą. Co jest? Co jest? Obudźmy się, Kościele. To jest skandal. Nie możemy spać. Zapomnij o spaniu, o nostalgii. Zamuliłeś? To czas na pobudkę. Jeżeli zdrowy człowiek przestaje mieć apetyt, to pojawia się w jego życiu infekcja. Jeżeli człowiek funkcjonujący na co dzień nie ma apetytu, to jest chory. I jak najszybciej trzeba zrobić z tym porządek, bo jeśli nie, to przyniesie gigantycznie negatywne skutki do jego życia. Jeżeli człowiek, duchowa istota, nie jest głodny Boga, to jest strasznie zainfekowany jakimś wirusem. I to bardzo mocno i szybko wywrze bardzo negatywny wpływ na życie tego człowieka i ludzi wokoło. Chcę ci to powiedzieć jeszcze raz bardzo wyraźnie. Jeżeli nie jesteś głodny Bożej obecności, i będę to akcentował, jeżeli nie jesteś głodny Boga, nie Jego interwencji, Boga, co innego jest prosić o boską interwencję, co innego jest być głodnym Boga. I teraz powiem to jeszcze raz wyraźnie. Jeżeli nie jesteś głodny Go, Jego osoby, Jego obecności, jeżeli nie jesteś spragniony i nie jesteś szalony na Jego punkcie, jesteś chory duchowo. Zachorowałeś i jak najszybciej musisz się obudzić. Jak najszybciej. I teraz wielu z nas poprzez swoje pierwsze tygodnie i miesiące życia chrześcijańskiego szło jak burza. Praktycznie za dużo nie musiałeś robić, przelewało się przez ciebie Boże życie. Ludzie się o ciebie troszczyli, liderzy się pchali w kolejce po ciebie, będziesz na mojej grupie domowej, nie na mojej, na mojej, u mnie jest 7 osób, u ciebie 6, daj mi tą osobę. Ludzie robią wyścig, jest to, wierzmy, że zdrowe i tak dalej. I ty się czujesz, że ciebie wszyscy chcą się od ciebie zatroszczyć, ty jesteś taki, wiesz, taki wisienka na torcie. Wszyscy o ciebie dbają, modlą się o ciebie, nie przyjdziesz raz na spotkanie, 5 do ciebie pojedzie, zapyta czemu nie, dostaniesz telefon, dostaniesz zaproszenie znowu na spotkanie. Wszystko gra. I w pewnym momencie dochodzisz do pewnego pułapu, do którego dochodzi większość wierzących i się zatrzymuje. I ma nadal zdrowe chęci, ale nie potrafi przeskoczyć dalej. Nie potrafi przejść dalej. I tylko nieliczni możesz ich zobaczyć, którzy potrafią tą pewnego rodzaju przeszkodę przeskoczyć i pójść dalej. I stwarza się w większości kościołów, w których miałem przywilej być, przepaść pomiędzy jedną grupą ludzi, większością, później jest gigantyczna przepaść i jest mała grupa ludzi, którzy idą w ogniu, jest przepaść i później są warzywka. Ja to tak nazywam. Duchowe warzywka. I te duchowe warzywka nie funkcjonują. I ci w ogniu patrzą na warzywka i są bezradni, a warzywka patrzą na petardy i są zniechęceni, bo petardy poleciały dalej niż oni, a są krócej w Chrystusie niż oni. Czy to coś wam przypomina? Codzienność i życie w kościele. I później dochodzisz do miejsca, w którym mówisz: Panie, ja chcę! I zaczynasz, bo to chyba przez post i modlitwę tego rodzaju rzeczy. I zaczynasz pościć i się modlisz i uruchamiasz grupę modlitewną i wpisujesz na Facebooku modlitwy wspólne. Znajdujesz grupę, dajesz hasło: ja, Jakub Kamiński, potrzebuję wsparcia. Polsko, módl się o mnie. Przychodzi komentarz: jestem w Houston Polakiem, ale też będziemy się o ciebie modlić. Stworzony jest łańcuch modlitwy. Jesteś mega podbudowany tym, że teraz pół planety się o ciebie modli. Ty teraz czytasz 10 rozdziałów Biblii dziennie. Zaczynasz się modlić po 2 godziny dziennie. Do kościoła przychodzisz pierwszy, wychodzisz ostatni, sprzątasz plastikowe kubeczki, z obsługi ci mówią: plastikowych nie sprzątamy, wyrzucamy. Tu mówisz: nie, ja wysprzątam, chcę służyć Panu. I takie różne dziwne ruchy. I patrzysz, a z dnia na dzień regres. Im bardziej stękasz, tym mniej efektu. Kto z was doszedł do takiego miejsca? Bo ja w tym byłem. Miałem naprawdę zdrowe ambicje, chciałem, zabiegałem, ale wpadłem w pułapkę. Wiesz, czego chciałem? Moje dobre samopoczucie, moje przyjemności z Bogiem, moja wolność od Ducha Świętego, moje przejawy w moim życiu, mojego cudownego taty, u mnie, dla mnie, bo ja, bo tak, czemu nie? I wszystko zaczęło się kręcić wokół mojej własnej osi. A Bóg dał Ducha Świętego nie po to, żebyś się kręcił jak na Disneylandzie wokół własnej osi. Bóg dał Ducha Świętego, abyśmy mogli świadczyć w mocy o Jezusie Chrystusie, abyśmy mogli szerzyć Królestwo. Duch Święty nie został dany po to, abyś czuł zajeżone włosy na karku. Bóg nie dał tobie Ducha Świętego, abyś czuł drżące ręce. Bóg nie dał ci Ducha Świętego, abyś szukał na spotkaniach łez. Duch Święty nie jest ci dany, abyś czuł prąd. Prąd, łzy, ciepłe powietrze i drżące ręce to jest manifestacja w jakiś tam sposób tego, co Bóg robi w tobie. Ale to nie jest celem. I wielu ludzi wpadło w pułapkę. Próbuje podporządkować całe niebo Ducha Świętego, tego, który bada głębokości Boże, pod to, aby mu dostarczyć atrakcji. Mam dla was newsa. Duch Święty to coś więcej niż haj w twojej sypialni. Wielu potrzebuje Ducha Świętego do indywidualnych uniesień. Mam dla ciebie newsa. Nic z tego nie będzie. Duch Święty jest dany po to, abyśmy w mocy świadczyli o Jezusie. Duch Święty nie jest ci dany po to, abyś docelowo, zaznaczam, docelowo, abyś przeżywał piękne chwile w sypialni. Nie. Piękne chwile będziesz przeżywać w niebie, kiedy będziesz na wieczność chwale. Tu jesteś na misji. Wierzący, nowonarodzeni z ducha i z wody, ludzie napełnieni Bożym Duchem, są tutaj jak pochodnie, które mają szerzyć Królestwo Boże. I Jezus od początku naciskał na problem, który funkcjonował już w pierwszym kościele, że robotników jest mało, żniwo gigant. Nie módlcie się o żniwo, módlcie się o robotników, bo gdyby to było jeszcze mógł, ja bym dopisać przy jakieś przypiski do Biblii, to bym dopisał, bo wszyscy dbają o swoje dreszcze na plecach, a nikt nie dba o Królestwo. I wiecie co? Ludzie gonią na konferencje chrześcijańskie, wiesz po co? Żeby mieć dreszcze. Zdradzę ci sekret. Jak dobrze pogadasz z ludźmi, to dowiesz się, po co on tam jedzie. Przeżyć piękne chwile. I wiesz, na czym on się skupia? Na własnej osi. Ja jadę na konferencję, abym ja doświadczył dobrych rzeczy dla mnie. Wow, jaki ty masz daleko perspektywiczne spojrzenie na świat. A co dalej? Widzisz, ulubiony fragment osób, które zbierają ofiarę. Siejesz skąpo, skąpo też rządź będziesz. Mam dla ciebie newsa, to nie tylko o kasie. Jeżeli skąpo siejesz to, co Bóg dał dla twojego życia, skąpo wypuszczasz i skąpo szafarzujesz, dzielisz się Bożym Słowem, skąpo będzie ci do ciebie to wracało. Bóg ma swoje prawa, mówi. Otoczyłem cię miłością, dałem ci wszystko, czego potrzebowałeś. Teraz przyjmij moc Ducha Świętego i idź i bądź dla mnie świadkiem i czyń innych uczniami, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Bóg jest Bogiem progresu, a my jesteśmy ludźmi, którzy by chcieli skończyć w letargu. A tak nie będzie. I widzisz, co jest niezwykłego. My, kiedy dochodzimy do miejsca samozadowolenia, gdzie Bóg ukoił nasze serce, zabrał od nas zranienia i problemy, otoczył nas swoją miłością, ja nie mówię tu na żarty, ja mówię prawdziwie, ktoś tego doświadczył i prawdziwie chciał. Przychodzi taki moment, że Bóg zaczyna się poruszać. Bóg nie będzie stał z tobą w tym miejscu. Bóg pójdzie dalej. Skąd to wiem? W każdym miejscu Biblia o tym mówi. Jezus powiedział, naśladuj mnie, idź za mną, pójdźcie za mną. Kiedy Jezus się poruszał i oni szli za Jezusem. Kiedy Jezus popłynął na drugą stronę jeziora, tam ludzie pocisnęli i chcieli mieć z Nim społeczność. Kiedy Jezus poszedł na górę, poszli za Nim na górę. Kiedy Bóg poruszał się w Starym Testamencie przez obłok za dnia i przez słup ognia w nocy, Izrael miał się poruszać za obłokiem. Nie obłok za Izraelem, Izrael za obłokiem. Kiedy ludzie stali, milion ludzi, Izraelitów, zaokrąglam tą liczbę, milion ludzi, wyobrażasz sobie? Nawet milion ludzi nie wpadło na pomysł, żeby podporządkować Boga pod ich pomysły i ich ścieżki. Milion ludzi, ja wyobrażam sobie to tak, wiecie, niektóre rzeczy trzeba przyjąć i rozkminić, jak były w Biblii. Wiesz, ja nie sądzę, że Bóg dał im kalendarz, wydrukował im kartkę w PDF-ie, w programie, huknął przekaz faksem dla Mojżesza i Mojżesz przybił na słupach pod obozem kartkę i mówi 14:50 wyruszamy. Nie sądzę, że tak było. Sądzę, że oni musieli być czujni i obserwować, kiedy obłok się poruszał. Wierzę też, że ten obłok niekiedy poruszał się w nocy. Wierzę też, że pewnego razu doprowadził ich w nocy do pewnego miejsca, oni poszli spać i wierzę, że kumaty Mojżesz powiedział, na straży zostaje czterech i obserwuje, czy obłok się poruszy. Jeżeli się poruszy, wstajemy. Wierzę w to, że Bóg ich prowadził i czasami to wymagało czasami, zawsze wymagało to podporządkowania się i zrezygnowania ze swojej opcji i pójścia za Bożą opcją. Mam teraz ważne pytanie. Czy pójście za Bożą opcją i podporządkowanie się pod Boży scenariusz dla ludzkiego życia przyniesie efekt pozytywny czy negatywny? Pozytywny. Bez dwóch zdań. Pójście za Bożym planem dla życia ludzkiego przyniesie pozytywny efekt. To dlaczego ludzie nie idą? To dlaczego ludzie nie pójdą za Bogiem? I widzisz, Bóg przyprowadza cię do miejsca, w którym cię uleczył, tak jak powiedzieliśmy, i zaczyna się poruszać i mówi, nie stoimy w miejscu, nie jestem Bogiem nostalgii, nie jestem Bogiem regresu. Kochany synu, kochana córko, Bóg mówi, nie ma próżni, jestem Bogiem, który chce cię zabrać dalej. Chcecie zabrać dalej, idź za mną. Jezus powiedział, pójdź za mną. I wtedy człowiek ma do dyspozycji dwie opcje. Pójdź za nim lub uwaga, nie zrobić nic. Nie zrobić nic oznacza sprzeciwić się Bogu. Jeżeli Bóg mówi, pójdź za mną, a ty powiesz, ja zostaję, nie robiąc nic, sprzeciwiasz się Mu. A teraz uwaga, Dzieje Apostolskie, rozdział 5, werset 32. Czy możemy to odpalić na rzutniku? Dzieje Apostolskie, jeżeli to przeczytacie i Duch Święty wam to przemówi do serc teraz, tak jak mi ostatnio przemówił, to będziecie w szoku. My jesteśmy tego świadkami, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są Mu posłuszni. Halleluja. Posłuszni. Posłuszni. Jak wielu z was spotkało się z tego rodzaju tekstami z własnych ust? Wiesz co? Jakoś nie odbieram prowadzenia Ducha Świętego w moim życiu. To podłóż pod wzór i się dowiedz dlaczego. Jakoś, wiesz, nie odbieram Bożej obecności w moim życiu. To przeczytaj wzór i dowiedz się, komu jest dany Duch Święty, którzy są Mu posłuszni. I Bóg ma dla ciebie wyznaczony cel, progres i pójście do przodu. Pamiętaj, jeżeli drużyna nie wie, o co gra i nie ma celów, no to jak może zdobyć trofea, jeżeli nie wie, o co gra? Jeżeli drużyna podchodzi do sezonu i nie ma celu, na przykład trzeciego miejsca w tabeli, to nie będzie walczyć o trzecie miejsce w tabeli. Jeżeli ty i ja nie będziesz wiedział, co Bóg od ciebie oczekuje, to jak możesz być Mu posłusznym? Jak dziecko może być posłuszne rodzicom, jeżeli rodzice nie przedstawia swoich oczekiwań w stosunku do dziecka? Więc jak ty i ja możemy być posłuszni Bogu, jeżeli nie mamy zielonego pojęcia, co Bóg chce od nas? Więc co Bóg chce ode mnie i od ciebie? Kto ma jakiś pomysł? Co Bóg chce? Jeżeli ja nie wiem, co On chce, to nie ma takiego prawdopodobieństwa, że wskoczysz na tory posłuszeństwa dla Niego. No bo nie wiesz, co On chce. Widzisz to? I zaczynasz grać bez celu. Kręcić się w lewo, w prawo. I wtedy ani nie słyszysz, ani nie wiesz, w którą stronę, ani nie wiesz, po co i na co. I wpadasz w ohydny układ religijny, w którym nie masz pasji dla Boga i przychodzisz, bo trzeba zaliczyć obecność. Bo jak nie, to zadzwonią. A to jest najgorsze, co może być. Wtedy zmień numer i wyjeżdżaj z miasta. Taką radę ci dam, taką braterską, chrześcijańską radę. Jak zamierzasz zamulić, zmień numer i wyjedź z miasta, bo inaczej cię dojadą. Więc teraz uwaga, moim i twoim celem i nakazem misyjnym dla twojego i mego życia jest, jako ludzi nowonarodzonych, głosić i szerzyć Królestwo Boże. I bez dwóch zdań, to jest najważniejsza rzecz, która jest dana dla mnie i dla ciebie. Oczywiście poparta posłuszeństwem, pokorą i wykonaniem. Widzisz, wielu ludzi wie, że trzeba głosić Ewangelię, tylko że jest jedna kwestia. Bóg też zakładał, że będą słuchacze, a wykonawcy, więc powiedział wykonawcy, a nie słuchacze. Z drugiej strony Bóg wiedział, że będą nawet wykonawcy, ale żeby coś wykonać, trzeba być pokornym. Po co? Aby wykonać coś, do czego Bóg cię powołuje. Wiele ludzi ma dzisiaj pomysły, co zrobimy. Pytanie, czy twój pomysł jest od Boga? Pytanie, czy to, co jest w twojej głowie, jest od Boga? Więc my musimy być posłuszni, pokorni i musimy być wykonawcami, nie tylko słuchaczami tego, co Bóg ma dla mnie i dla ciebie. I Bóg chce, żebyś ty i ja, żebyśmy szerzyli Królestwo. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest Bogiem, który dba o swoich ludzi i dba i kocha ludzi i chce, żeby jak najwięcej ludzi przyszło do Niego. I teraz uwaga, ty i ja, jako osoba wierząca, masz na swoich rękach więcej odpowiedzialności, niż ci się wydaje. Chcę powiedzieć teraz do najbardziej do ludzi, którzy myślą, że są najkrócej nawróceni i nie mają odpowiedzialności na sobie. Chcę ci coś powiedzieć. Masz gigantyczną odpowiedzialność na sobie, bo jesteś nowonarodzony z ducha i z wody. Masz na sobie znamię Boże. Jesteś dzieckiem Bożym. Bożym i na Twoich rękach będzie krew Twoich bliskich, jeżeli nie będziesz dzielił się z nimi o Jezusie. Tak wielu widzę znajomych wierzących, którym umarli bliscy z rodziny, a on przez 10 lat nie zdążył powiedzieć o Jezusie. I później przez najbliższe 3 lata ryczy w poduszkę i wali się po głowie i mówi, żem ja głupi był. Dlaczego nie? Lepiej zrobić coś przed. A teraz uwaga, jak powiedzieliśmy na początku, posłuszeństwo Bogu przynosi zawsze pozytywny efekt w Twoim życiu. I kiedy ja usłyszałem od Boga, że Bóg oprócz tego, że mnie uleczył w sercu fizycznie, duchowo, dał mi wolność, dał mi radość, dał mi szczęście, dał mi zaspokojenie i poczucie wartości w Nim, nie przez to, co robię, ale przez to, kim w Nim jestem. I kiedy nie miałem wiary, inaczej, nie miałem świadomości tego, że Bóg zabierze mnie do miejsca, do którego mnie zabrał, zdecydowałem, że chcę być Mu posłuszny, bez względu na cenę, bez względu na okoliczności. Zadecydowałem, Panie, moje życie na ziemi będzie krótkie z perspektywy spojrzenia na wieczność, więc chcę wykorzystać mój czas tu na ziemi dla Ciebie. Panie, nie chcę żyć dla moich celów, dla moich marzeń, dla moich ambicji, bo to będzie strata, nic z tego nie będzie. Chcę gromadzić mój skarb w niebie dla Ciebie, dlatego że Ty jesteś godzien, abym oddał dla Ciebie moje życie, moje marzenia i moje myśli. I kiedy to powiedziałem, Bóg mówi, okej, teraz zajrzymy w Twoje serce, czy Ty to masz. Bo wielu ludzi opowiada poezję dla Boga w niedzielę na spotkaniach, a w tygodniu zapomnieli, co opowiadali. Więc Bóg zerka i to jest opisane w Samuela. W 16 rozdziale Bóg patrzy na to, co jest w sercu, a nie na to, co ludzkie, co ludzie patrzą, co jest przed oczami. Więc Bóg zerka na serce i mówi, synu, ty masz to pragnienie. Dlatego teraz sprawdzimy, tak jak i sprawdziliśmy Abrahama. Zawsze Bóg położy ci Izaaka i powie, daj. Więc Bóg, jak widzi twoją gotowość, pamiętaj, zawsze twoja wiara będzie wypróbowana. I Bóg, najważniejsze na co patrzy, to na twoje posłuszeństwo dla Niego. My lubimy się ocenić po rozmiarze efektów, a Bóg ocenia nas po rozmiarze posłuszeństwa. I Bóg mówi, wierni w małym, wierni w dużym, więc Bóg będzie kładł nam małe rzeczy. I będziesz musiał być Mu posłuszny. I Jezus powiedział, głoście Ewangelię i czyńcie uczniami wszelkie narody, idźcie, Jerozolima, Judea, Samaria i po krańce ziemi. Jerozolima, Judea i Samaria. Ja wierzę, że to ma odniesienie prorocze do nas dzisiaj. Pamiętaj, że to, co jest w Biblii, to nie było napisane tylko dla nich. Jak wielu z was w to wierzy? To jest też dla nas dzisiaj. Tam nadal jest paliwo dla mnie i dla ciebie. Nadal to jest żywe. Nadal to jest realne dla mnie i dla ciebie. I kiedy on powiedział, idźcie i głoście Ewangelię, Jerozolima, Judea, Samaria i po krańce ziemi, wierzę, że nie powiedział tego w kolejności przypadkowej. Wierzę, że jest w tym sens, że nie powiedział, idźcie i głoście Ewangelię, jak wam tam się podoba, krańce ziemi, później Jerozolima, później Samaria i Judea. Powiedział, Jerozolima, Judea, Samaria i po krańce ziemi. I jeżeli będziesz znał kontekst i sytuację i czasy, dowiesz się, czym była dla nich Jerozolima. Jerozolima była miejscem, w którym żyli i funkcjonowali na co dzień. Miejsce, w którym się obracali, miejsce, w którym mieszkali. Tam oni byli, w Jerozolimie, to była ich stacja. I mam dla ciebie podpowiedź, twoją stacją jest Czczew i twoi bliscy, twoje rodziny, twoi znajomi. Jerozolima. I powiedziałem Bogu, Boże, chcę być wierny podczas tego, żeby wykonać twoją wolę dla mojego życia w mojej Jerozolimie. I Bóg mówi, twoją Jerozolimą na dzień dobry jest babcia i dziadek. I mówię, Panie, ja mam wielkie ambicje, a ja mam wielkie rzeczy dla Ciebie, jeżeli będziesz posłuszny. Babcia i dziadek, ja mówię, Boże, 50-letni zaawansowani level pro katolicy. Pierwsi niosą te sznurki na tych marszach. Mówię, Boże święty, zniosę wszystko, ale ich? Przecież oni tych sznurków nie zostawią. Ja nie wiem, o co chodzi, wiecie, oni niosą coś, ja nie wiem, co, nieważne, okej, zostawmy to, ja jestem młody, nie muszę wiedzieć wszystkiego. I ja przychodzę do nich, spędziłem 6 miesięcy nad babcią i dziadkiem, rozumiesz? Po 3, 4, czasami 5 godzin dziennie. Bóg dał paliwo, ludzką siłą tego nie zrobisz. 5 czasami godzin dziennie, zataczasz bój, dobry bój wiary. Duch Święty się przyznaje, jest nad tym Boża moc, jest nad tym kruszenie serc, kruszenie murów, rozbijanie łańcuchów, zdejmowanie kajdan z rąk, odblokowywanie głowy. Kto im odblokuje głowy? Duch Święty. A Duch Święty co robi z nami? Współpracuje, współdziała. Ku czemu? Ku wszelkiemu dobremu dziełu. Zapamiętaj, jesteś katalizatorem Bożego przepływu. Nie ty masz zmienić ludzi, ale Duch Święty, który będzie miał odróżniony kanał poprzez twoje posłuszeństwo. Nawet nie czytam tego z notatki. Duch Święty z nieba do nas mówi to teraz, w tym momencie. I my musimy się nauczyć tego, żeby chodzić w posłuszeństwie dla Ducha Świętego. I po 6 miesiącach babcia i dziadek byli nowonarodzonymi ludźmi. Halleluja. I później złapałem po prostu ciąg na to, żeby iść i łowić ludzi, żeby stać się rybakiem ludzi. I zacząłem chodzić od lewej do prawej. I przypomniałem sobie wszystkich moich bliskich, z którymi razem imprezowałem, z którymi razem robiłem różne dziwne rzeczy, z którymi razem spędzałem dziwne, dzikie noce. I zdecydowałem, że muszę im dotrzeć i powiedzieć Ewangelię. Jakiż to jest teraz dla mnie cios, szczerze mówię, mega ciężko stanąć z największymi, z największych szyderców, twarzą w twarz i walisz z nimi przez 3 lata alkohol, a teraz masz stanąć i powiedzieć im o Jezusie. I zaczynasz porównywać się ich warownie ze sobą. Błąd i awaria. Nie ty będziesz burzył te warownie. Duch Święty, który będzie działał przez ciebie. Więc musiałem stoczyć wojnę o mózg. Musiałem stoczyć wojnę o to, co Bóg chce przeze mnie zrobić. I zdecydowałem, że zrobię. A kiedy jest posłuszeństwo, to jest udrożniony kanał dla Boga, żeby można było przerzucić swoje boskie działanie tutaj dla nas, dla ludzi. I w tym momencie pojechałem do nich. Musiałem ponieść cenę. Musiałem zapakować w bak paliwa. Musiałem zapłacić pieniądze, jechać do innych miast, w których grałem w piłkę. Kosztowało mnie to czasu, wysiłku i finansów. Nikt nie wiedział, że Kamiński prowadzi spotkania, bo Kamiński żadnych spotkań nie prowadził. Kamiński wykładał swoje ostatnie złotówki na paliwo, żeby jeździć po znajomych i opowiadać Ewangelię bez żadnych dodatkowych pobudek, bez żadnego nagrywania na Facebooka i bez żadnych braw, bo nie było komu bić. Miałem szczere serce być posłuszny Bogu i opowiadać o Jezusie wszystkim, których znałem. I ustaliłem sobie terminarz i pojechałem do Białegostoku, zadzwoniłem po wszystkich znajomych i powiedziałem: ty o 15, z tobą o 16, z tobą o 17, z tobą w galerii Białej, z tobą w Alfie, z tobą na PKS-ie, z tobą na kebabie, z tobą w McDonaldzie. I zrobiłem sobie godzinne sesje z każdym pojedynczo. Z niektórymi się spotykałem w pubach, z niektórymi się spotkałem w restauracji, z niektórym się spotkałem na jakimś przystanku autobusowym, z innym w parku. I opowiadałem im o Jezusie. I kiedy otwierałem buzię, Duch Święty zaczynał się manifestować. Ja nie wiedziałem, co im będę mówił. W ogóle nie byłem żadnego rodzaju mówcą. Nie przeszedłem żadnej szkoły biblijnej. Po prostu się nawróciłem kilka tygodni temu. I mam pasję, żeby głosić. I chcę ci powiedzieć, po nowonarodzeniu, kiedy mieszka w tobie Boży Duch, jesteś zdolny do głoszenia Ewangelii. Dlatego, że mieszka w tobie Boży Duch. I Biblia mówi, nie ty będziesz mówił, ale Duch Święty będzie mówił przez ciebie. Jeżeli jesteś nowonarodzony z Ducha i jeżeli mieszka w tobie Boży Duch, jesteś gotowy, żeby iść i zamiatać żniwo dla Bożych spichlerzy. Ho. I pojechałem do Białegostoku i mówiłem, się ponawracali. Pojechałem do Gdańska, stanąłem przed lożą szyderców, się ponawracali. Pojechałem do Anglii, przyszli niektórzy cwaniaczki przyszli. Taki pocisk z nieba ich trafił, że jeden koleś leżał pod krzesłem, obrońca z Lechii Gdańsk, nie będę mówić o nazwiska. Gość leżał pozamiatany pod krzesłem po prostu, zmieciony w pył. Ja do niego podchodzę, on jak pod elektrownię, ja mówię, co jest? Mówi, ty, dopadło. Czy ja to robiłem? W żadnym wypadku, ale ja zrobiłem jedną rzecz. Udrożniłem kanał poprzez posłuszeństwo i Duch Święty zaczął manifestować swoją moc. I kiedy obrobiłem całą swoją Jerozolimę, w cudzysłowie, Bóg mówi, czas na Judeę. Jedziemy dalej. I pojawiły się jakieś zaproszenia. A później Samaria. Raptem po granicy Polski, wokoło. I przez ostatnie 2 lata byliśmy na 5 kontynentach. Czas na krańce ziemi. I w styczniu lecimy na 6. kontynent, Australia. I to będzie pozamiatane. Na Grenlandię nie lecimy, bo pingwiny nie potrzebują. I chcę wam powiedzieć, to jest zaraźliwe. Kiedy zaczynasz głosić, powiem ci, dlaczego przynosi posłuszeństwo pozytywne efekty. Jakie są pozytywne efekty dla twojego życia, jeżeli będziesz posłuszny Bogu i rozszerzał królestwo? Pamiętaj, jeżeli ty dbasz o Boży interes, Bóg zaczyna dbać o twój interes. Chcę ci to powiedzieć jeszcze raz. Jeżeli ty dbasz o boski interes, Bóg zacznie dbać o twój interes. Jeżeli ptaki nie do końca dbają i mają możliwość dbać o Boży interes, a jest napisane, że im nie zabraknie, to tobie jako dziecku Bożemu na pewno nie zabraknie. Jeżeli będziesz chodził w posłuszeństwie, to będziesz chodził w obfitości i w błogosławieństwie duchowym i fizycznym. Wierzę w to. To nie jest Ewangelia sukcesu, to jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Taka jest Ewangelia. Nie głoszę ci, że jak będziesz głosił Ewangelię, to będziesz miał napchany portfel, bo nie mam napchanego portfela i Bóg mi świadkiem, ale na nic mi nigdy nie zabrakło. I zawsze mam pod to tyle, żeby służyć. Czasami jest sytuacja, gdzie Bóg cię testuje i patrzysz, zaproszenie do Afryki, bilet trzeba kupić za 7 tysięcy. Boże, na koncie 10, co mam robić? Kup bilet, a co masz robić? Jedziesz do Afryki, kupujesz bilet, w ciągu 2 godzin przychodzi przelewy z nie wiadomo jakich stron świata i raptem się 7 tysięcy zabierało na koncie. I Bóg działa, ale Bóg potrzebuje twojego posłuszeństwa i mówi, wyłaź z łódki. I poprzez wyjście z łódki i posłuszeństwo Bogu zaczyna przez ciebie przepływać Boże namaszczenie, namaszczenie Ducha Świętego. A powiem ci, to jest coś innego niż twoje mleczko duchowe i twój ganek, na którym się łańcuchy modlitewne o ciebie modlą. Kiedy zaczynasz żyć w przepływie namaszczenia przez twoje życie, jesteś świątynią, poprzez którą filtruje się rzeka wody żywej i która oczyszcza twoje serce. A kiedy chodzisz w przepływie, chodzisz w mocy. A kiedy chodzisz w mocy, to emanuje na zewnątrz. A kiedy emanuje na zewnątrz, jesteś człowiekiem zwycięstwa. A kiedy jesteś człowiekiem zwycięstwa w Bożej mocy, wtedy masz wsparcie ponadnaturalne Bożych aniołów. A kiedy masz wsparcie Bożych aniołów, to już cię wtedy nikt nie zatrzyma. Chwała Jezusowi. Namaszczenie. Powiem ci sekret. Przed przyjściem tu i wzięciem mikrofonu siedziałem i jadłem ciastko. Tam na górze. Musiałem zjeść, bo cukier ze mnie wyparował. I jem te ciastko, mówię, Panie, nie czuję tego. Nie czuję tego. Siu, siu, siu. A po co ci przy jedzeniu ciastka? Namaszczenie przychodzi, kiedy służę. A my czasami lubimy siedzieć w pokoju i modlić się, żeby nam doniczki zaczęły latać. Bóg nie jest Bogiem dziwnych atrakcji. Kiedy chcesz Bożej mocy, wyjdź naprzeciw Bożemu powołaniu do twojego życia. A Jezus powiedział, Ewangelia Mateusza 28, idźcie na cały świat, idźcie, czyńcie uczniami. Zobacz, co jest niezwykłe. Chcę to dokończyć i będziemy się modlić. Jezus nie tylko powiedział, głoście Ewangelię. Jezus powiedział, czyńcie uczniami. To stawia cię w pozycji odpowiedzialności za człowieka. Kiedy matka urodzi dziecko i w szpitalu urodziła. Ha, urodziłam, na razie! Ty tego dziecka nie możesz zostawić nawet na 3 minuty samego. Musisz mieć ciągle pod kontrolą, ciągle obserwować. Beczy, czyli co? 3 opcje. Pampers, głodny, albo boli, albo jeszcze inna opcja, co? Odbić się musi, albo jeszcze inne atrakcje po kolei wychodzą. Jak się więcej jest tatą, to więcej się wie. I nie możesz zostawić dziecka, a my często patrzymy wąsko, że przyprowadzimy do kościoła człowieka, wrzucimy go i sprawa rozwiązana. Nie rozwiązana. Dopiero się przygoda zaczyna tego człowieka. Czas o niego dbać, czas powierzyć swoje życie i to jest to, do czego zachęca nas Jezus, to jest to, do czego zachęca nas Paweł. Paweł, nigdzie nie zachęcaj teraz do nas, do wierzących to jest, żebyśmy wyznali Jezusa jako Zbawiciela. Nigdzie Paweł do nas tego nie mówił. Paweł do nas mówił, żeby wyznać Jezusa jako Pana. A to jest co innego wyznać Jezusa jako Pana. Bo jeżeli wyznajesz kogoś swoim Panem, to znaczy, że teraz już koniec twojego scenariuszu dla twojego życia, teraz czas na Boży scenariusz dla twojego życia. A kiedy Boży scenariusz jest w twoim życiu, to znaczy, że masz być gotowy na Jego poruszenie i pójść za tym, co On ma dla ciebie. I kiedy ty położysz swoje życie jako ofiarę, a Bóg mówi, moje jarzmo jest lekkie i przyjemne. Kiedy położysz swoje życie jako stawkę za życie innych ludzi, powiesz, Panie, użyj mnie jako katalizator swojego życia dla innych. Wtedy zaczynasz być posłuszny i wtedy powiem ci, co jest. Spotkasz się z konsekwencją swojej decyzji i Bóg podstawi cię pod miejsce próby. I będzie to dla ciebie miejsce, gdzie nie będzie ci wygodnie, gdzie będziesz musiał się podporządkować, zmienić swój plan, scenariusz, odwołać obiad u teściowej i zrobić coś, do czego cię ktoś poprosi. I zaczynasz dbać o ludzi, zaczynasz być duchowym ojcem i duchową matką dla różnych ludzi. Widzisz ludzi nowych w kościele, ty myślisz, że co, że on sam będzie tu przychodził przez najbliższe 3 miesiące? Ty myślisz, że go zauroczysz prezentem i zauroczysz go kawą? Możesz go z tym zachęcić, ale jeżeli nie będzie paliwa w postaci ojcostwa duchowego, duchowej opieki nad nim, to wam ludzie powyparują, wyparują. I my musimy wzajemnie się zasilać. A jak ty będziesz zasilał kogo, jak ty sam nie zasilony? Więc musisz zacząć chodzić w przepływie. I kiedy zaczynasz chodzić w przepływie, jesteś mocniejszy. I nie bądź tym, który chce być w miejscu, w którym jesteś. Bądź tym, który będzie chciał ścigać się o nagrodę w niebie, o wieniec sprawiedliwości i koronę chwały, o twoje zaszczyty w niebie. Ja jestem podjarany, kiedy mi się wrota nieba otworzą, ja stanę i powiem: Panie, wieniec sprawiedliwości i korona chwały. Tak na to czekałem, goniłem jak wariat. I wjadę do nieba i będę bliziutko tronu i będę śpiewał: święty, święty, święty. I pojadę z takim uwielbieniem, że się całe niebo będzie trzęsło. Dołączę do cherubów, do aniołów, do wszystkich naraz i będziemy śpiewać na jedną nutę: święty. Będziemy go wielbić. I teraz chcę ci powiedzieć, moja żona jest dla mnie niezwykłym partnerem i pomocą w tym, co robimy. I wiesz, co ci powiem? Kiedy nam się dziecko nam się urodziło 7 czerwca, a nie wiem, czy wiecie, 9 czerwca mieliśmy ewangelizację w Gdyni. Ja mieszkam w Gołdapi. Dziecko się urodziło 7, a ja musiałem wyjeżdżać do Gdyni. No i która normalna żona wypuści męża godzinę po urodzeniu? Więc ja stoję w szpitalu. Okazało się, że jest cesarka, zabrali ją na cesarkę. Za 10 minut słyszę już meee, czyli jest zwycięstwo. Sarę wywieźli na łóżku do sali obok. Małego nam dali, popatrzyliśmy na małego. Sara, no jak to po cesarce, wiadomo, i na lekach, i w ogóle, i przeciwbólówki, i te znieczulające, i tak dalej. I tak fajnie z tym synkiem, i tak fajnie. A Sara: daj mi go. Do Gdyni. Żniwo czeka. Jedź już. Mówię: Sara, ona mówi: jedź już. Służymy Panu. Jedź. Mówię: Sara, jeszcze mam... tu mogę zostać do 7 w szpitalu. Ona mówi: nie, jedź. Ja mówię: Sara, ale jest jeszcze jedna sprawa. Ewangelizacja w Gdyni, czas przełomu się kończy w sobotę wieczorem. Ja bym mógł wrócić już w sobotę w nocy, z soboty na niedzielę, ale w niedzielę wieczorem mamy jeszcze spotkanie z pastorami, gdzie będziemy omawiać te wydarzenie, które miało miejsce, i być może będziemy rozmawiać o przyszłorocznym wydarzeniu. Mówię: a to by oznaczało, że ja wrócę dopiero w poniedziałek. Ona mówi: wróć w poniedziałek, poradzimy sobie. Mówi, i ja już wychodzę, ona mówi: będziemy się modlić. Wyobrażasz sobie? I mówi: tylko tam na wyjściu poproś o jeden ketonal. Kobieta wizji. Kobieta, która myśli o tym, co w górze, nie o tym, co na dole. Ja lecę do Australii, nie będę widział jej miesiąc, nie może ze mną akurat w ten trip polecieć. Generalnie my wszędzie razem, z małym też, ale trip do Australii z półrocznym dzieckiem i zmiana miasta, później na Papuę Nową Gwineę, bo jeszcze po drodze będzie, to mówię: Sara, zostaniesz z małym, co? Miesiąc, to będzie 6 tygodni w sumie. A Sara mówi: pewnie, wieczność w niebie będzie nasza. Wyobrażasz sobie to? Patrzysz na kobietę, zostawiła Ekwador, pojechała do Polski, siedzi w mieszkaniu w Gołdapi z małym dzieckiem, dba i mówi: teraz to jest moja służba. Ja cię kręcę, pozamiatało mnie w tył. Kobieta innego wymiaru, zupełnie inna wizja. I kiedy czasami pracuję i nie mam dla niej czasu, myślę: Boże, ona ma naprawdę teraz zielone światło, żeby być na mnie zła. Ma. Przychodzę do niej i mówię: Sara, przepraszam cię, że to już, kurczę, chyba 8 godzina i my nic nie gadamy i w ogóle przecież dopiero wróciłem z weekendu, ale muszę to... Ona mówi: dobrze, spokojnie, załatw wszystko, co trzeba i później przyjdź. Ja cię kręcę. Ty. My 2 lata razem, ani jednej spiny. Wiesz, jak ona na to wszystko patrzy? Ona patrzy: a to wszystko jest doczesne. My będziemy w niebie. Ona w nic nie wnika. To jest kobieta wiary. I Bóg chce wzbudzić tu wśród nas nowych Dawidów i nowe Estery. Kobiety z charakterem. Mężczyźni, którzy będą widzieć wizję, którzy będą widzieć cel. Że cel to nie moja skoszona trawa w ogródku, nie nowe felgi, tylko celem moim jest szerzyć królestwo. Wiecie co? Ludzie mi mówią, że oszalałem, że mnie pogięło do kwadratu, że położyłem na szale wszystko, że zaniedbuję wszystkie inne rzeczy. Mówię: Panie, nie chcę być wariatem, że naprawdę zaniedbam, chcę mieć Twoje proporcje. A Bóg mówi: kto się nie zaprze, matki, ojca, syna, córki, męża, żony, nie jest mi godzien. jesteś w dobrym miejscu. Dobrą cząstkę wybrałeś. Jedziesz w dobrym kierunku. I teraz uwaga, to nie znaczy, żeby nie szanować swoich współmałżonków. W ogóle to nie o to chodzi, bo powiem wam. To jest, co ona mówi publicznie za każdym razem, że jest najszczęśliwszą żoną na świecie. Bo kiedy wybierasz Bożą cząstkę, Bóg ci daje plecak miłości z prezentami i ja ją zarzucam tą miłością i ja jej nie mam sam z siebie, ale Bóg mi ją daje. Bo kiedy szukasz Królestwa Bożego, wpierw wszystko inne są ci rzeczy dodane, a kiedy chodzisz w duchu, owoce ducha, to co jest napisane w Galacjan, ci towarzyszą, a jednymi z nich jest miłość, radość, cierpliwość. Ale kocham Boga. A ty kochasz Boga? Kochajmy Boga razem. Nie tylko w niedzielę o 10:00, ale kochajmy Boga wspólnie. 24/7. Oddajmy swoje życie Jezusowi i nie wezwanie do przyjęcia zbawienia. Ja nie mówię o wezwaniu teraz do przyjęcia zbawienia. Ja mówię, żebyś oddał życie Jezusowi. Oddaj Mu życie. Po co to trzymasz? To wszystko ci wybrane będzie z rąk. Nie będziesz tego miał. Ale gromadź skarb w niebie. A później, kiedy spotkamy się na górze, zbijemy sobie piony i powiemy: dobry sługo, dobry i wierny, dobrze, wiarę dochowałeś, biegu dokonałeś, dobry bój stoczyłeś. Więc Kościele, przesłanie na dzisiaj, czas na progres, czas na chodzenie w zwycięstwie, czas na chodzenie w mocy, czas, aby przestać żyć dla siebie i żyć dla Boga. I powiem ci na koniec, to jest moje ostatnie zdanie. Po Twojej stronie, tylko i wyłącznie po Twojej stronie, nie po Bożej, po Twojej jest decyzja, czy będziesz doświadczał Bożej mocy, Bożego działania i czy będziesz człowiekiem, który będzie chodził w duchowym sukcesie, który będzie też emanował na fizyczne sfery. To jest Twój ruch. Czas, abyś zdecydował. I to nie jest decyzja na teraz, że podniesiesz rękę lub nie. To jest decyzja, którą musisz podjąć na podłodze, na kolanach, w swoim pokoju, za zamkniętymi drzwiami, przy wyłączonym telefonie i oddzielonym od wszystkich, leżąc na podłodze i powiedzieć: Panie, zbadaj moje serce, bym nie kroczył ścieżką złą, abym nie zabiegał o swoje, abym robił to, co Paweł pisał do Filipian, abym zabiegał o to, co Twoje, a nie o to, co moje. Proszę Cię, sprawdź, gdzie jestem i czy jestem Tobie posłuszny. I wtedy, jak szczerze zapytasz, przyjdzie światło. I aż się przestraszysz w miejscu, w którym jesteś, i powiedz: Panie, zabierz mnie do miejsca przeznaczenia dla mojego życia. A Pan mówi: czy jesteś na to gotowy? Tak. I pamiętam, 4 lata temu zostało mi zadane pytanie: czy jesteś gotowy na zmianę w swoim życiu? Przyjechał pewien prorok i mówi do mnie tak: okej, ty zawołałeś o Bożą wolę dla twojego życia, więc ja cię pytam, czy jesteś gotowy na zmianę w swoim życiu? A ja mówię: tak! Wiesz, jak to chrześcijanie, nie? Na konferencjach. Tak, wszystko! A on zrobił poważną minę, spojrzał na mnie i mówi tak: Pan pyta, czy jesteś gotowy na zmiany w swoim życiu. Myślę, co on mnie usłyszał? No tak! A on mówi tak: Pan pyta po raz trzeci i nie będzie odwrotu. Czy jesteś gotowy na zmiany w swoim życiu, które będą kosztować i będą boleć? Tak. I salwa dziwnych wydarzeń. A dziś jestem w miejscu łaski i jestem mega zajarany. I chcę Cię zachęcić. Wejdź w to głębiej. Bądź jak Ezechiel, który schował się nie tylko po kostki, nie po kolana, nie tylko po pas, ale wejdź na maksa i pozwól, żeby Boży nur zabrał Cię do miejsca. Kościele, prosiłbym, abyśmy wstali i się pomodlili.
Amen.
Kościele, zamknijmy swoje oczy, proszę. Pomodlimy się. Panie, my Ci dziękujemy za Twoje cudowne słowo zachęty. Panie, my Ci dziękujemy za Twoje słowo. Prosimy Cię, Panie, żebyś Ty potwierdził nam to swoim duchem. Panie, my chcemy rozumieć to, co Ty masz dla nas. Chcemy, Panie, być Tobie posłuszni. Chcemy chodzić w progresie, chcemy chodzić w zwycięstwie. Panie, nie chcemy być ludźmi, którzy walczą o swoje, ale chcemy być ludźmi, którzy żyją dla Ciebie, Panie. Ty przyszedłeś i oddałeś za nas życie, więc my chcemy Ci, Panie, jako w dziękczynieniu dar złożyć nasze życia na ofiarę dla Ciebie, bo Ty jesteś tego godzien, Panie. Nikt, żadna osoba na tym świecie nie jest tego godna, ale Ty jesteś tego godzien, aby oddać Ci nasz czas, nasze siły, Panie, nasze ambicje, nasze finanse, Panie, nasze plany i marzenia dla Ciebie, Panie. Jesteś tego godzien i dziękujemy Ci za Twoją obietnicę, że jeżeli pójdziemy za Tobą, to Ty nam zaspokoisz wszelką potrzebę i dasz nam o wiele więcej niż potrzebujemy. Panie, ja Ci dziękuję za cennych ludzi, cennych braci i sióstr w tym kościele w Czczewie, Panie. Dziękuję Ci za pastora Janusza i jego żonę. Dziękuję Ci, Panie, za pastora Cezarego i jego żonę. Panie, dziękuję Ci za wszystkich liderów, za starszych, Panie, zboru. Dziękuję Ci za każde dziecko, za każdą, Panie, nową osobę, za każdą osobę, która jest tu w tym kościele najdłużej i najkrócej. Dziękuję Ci, Panie, za każdą kobietę i mężczyznę. Ja, Panie, modlę się o Twoje jeszcze większe poruszenie nad tym kościołem w imieniu Jezusa, Panie. Niech tu przyjdzie Twoje poruszenie, Panie, jeszcze bardziej. I, Panie, ci, którzy już płoną, niech, Panie, nad nimi rozmnoży się Twoje namaszczenie. A ci, których chcesz powołać do, Panie, do działania dla Twojego królestwa i Twojej chwały, modlę się, aby Twój Duch, Panie, nie odstąpił ani na moment. I, Panie, modlę się, aby ci, którzy są przeznaczeni do wszystkiego dobrego dzieła, czyli każdy, kto tutaj jest, Panie, modlę się o coś szalonego, żebyś nie dał spać tym, którzy, Panie, żyją w letargu. Niech nie śpią spokojnie, Panie, ze względu na to, że idą w złą stronę. Panie, wzbudź w nas wstrzemięźliwość i, Panie, świadomość tego, że czas położyć nasze życie dla Ciebie. W imieniu Jezusa, lud Boży rzekł: Amen!
Amen! Amen.